Kochani, braterstwo, jako drugi temat, który przygotowałem, którym chciałem się z wami dzisiaj podzielić, to jest temat, który jest w formie pytania. Kiedy uzgodnione prośby zostają wysłuchane? Podstawa tego to jest w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Będziemy, jeżeli macie swoje pisma dzisiaj ze sobą, to otwórzcie na 18 rozdziale, bo będziemy dzisiaj z niego dużo korzystać. Ten 18 rozdział braterstwa jest bardzo... bardzo bogaty i okazuje się, że tak naprawdę ma taką myśl przewodnią, ten 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Ja będę starał się przekonać was do mojego punktu widzenia, że rzeczywiście ma taką myśl przewodnią i że tak naprawdę staramy się przeanalizować taki spory fragment tego rozdziału. A ten temat, kiedy uzgodnione prośby zostają wysłuchane, oparłem o wiersz 19. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. I tak się złożyło, braterstwo, że ten temat również tak was tutaj wprowadzam w te nasze sprawy życiowe z ostatniego roku, bo tak naprawdę kiedy moja mama była chora, kiedy już był stan taki ciężki, czy wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się w zasadzie 2 miesiące przed ślubem naszej córki, dowiedzieliśmy się, że właśnie tata narzeczonego ma zdiagnozowanego 8 cm guza w płucu, później jeszcze wylew do tego dołączył i tak modliliśmy się i w zborze się dzieliliśmy też tym. Ja prosiłem braci też o to, żeby się pomodlili w tej sprawie. Oczywiście my nie napieramy na to, żeby tak miało być, żeby on się lepiej czuł, żeby może tam na początku, jak te 2 miesiące wcześniej się okazało, że ma tego guza w płucu i że tak nie za bardzo tam jakoś chce się poddać leczeniu, to modliliśmy się o to, żeby na tyle dobrze się czuł, żeby chociaż mógł na wesele przyjechać, które było w Polsce. I bracia się modlili, zapewniali nas też, że sytuacja bardziej taka była ciężka dla Asi i dla jej narzeczonego. I tak pomyślałem sobie, że warto się przyjrzeć temu tekstowi, bo być może też mieliście sytuację w życiu, kiedy mieliście naprawdę jakąś ciężką rzecz i prosiliście, żeby bracia się pomodlili. Bardzo często tak się dzieje, że na zebraniu świadectw dzielimy się jakimiś takimi przeżyciami i prosimy braci o modlitwę. I myślę, braterstwo, że w jakiś sposób ten tekst nas rozczarowuje, że tak naprawdę uzgadniamy jakąś prośbę, prosimy o modlitwę, staramy się też pamiętać w modlitwach sami, jak ktoś prosi o to, żeby się modlić, a potem dzieją się rzeczy, o które się nie modlimy w zasadzie. Oczywiście też nie, tak jak ja powiedziałem, że nie staramy się Bogu narzucić naszej woli, no ale staramy się, przypominamy sobie też historię tego króla chyba Hiskiasza, tak, czy Jozjasza, no Hiskiasza, który się pomodlił, żeby mu przedłużył życie i o 15 lat mu Bóg przedłużył życie i wtedy, kiedy Bóg mówi, że wytraci Żydów na pustyni, bo już mu tak zaszli za skórę, że już ich wytraci, a Mojżesz prosi, no wszyscy powiedzą, że ich nie doprowadziłeś do ziemi obiecanej, że wiedzą, że ty jesteś ich Bogiem, że szedłeś przed nimi i teraz ich nie doprowadzisz, a Bóg mówi, dobra, na twoją prośbę zmienię zdanie i nie wytracił Żydów, a to było już bardzo blisko. Jak się czyta tą historię, bo to jest chyba 4 Księga Mojżeszowa, to widać, że to wytracenie Żydów już było bardzo bliskie, a jednak Bóg zmienił zdanie i ich nie wytracił. Powiedział Mojżeszowi, na twoją prośbę ich nie wytracę. Spełnię twoją prośbę, zostawię ich przy życiu, bo nawet zaproponował Mojżeszowi, że z niego wywiedzie nowy naród. Przypominacie sobie, braterstwo, ten fragment? I mamy przykłady w Piśmie Świętym, kiedy Bóg rzeczywiście zmienia zdanie, kiedy coś się dzieje, a nam bardzo na czymś zależy i się modlimy. A potem dzieją się rzeczy takie, które jakby no nas rozczarowują. I ten fragment jest taki trudny do zrozumienia. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Trochę zniechęcające też, że potem człowiek sobie mówi przy jakiejś następnej, drugiej czy trzeciej sytuacji, mówi sobie, a co się tam będę modlił? Niech Bóg zrobi to, co uważa. I tak naprawdę tak tak powinno być, że my powinniśmy mówić braterstwo, że niech Bóg robi to, co uważa w naszym życiu. Nie? Bo wiara w biblijnym ujęciu to jest zaufanie. Przede wszystkim zaufanie pokładane w Bogu. Więc niech Bóg robi to, co uważa za dobre, bo tak jak powiedziałem w pierwszej części, no my zrezygnowaliśmy z przeprowadzania swojej woli, a zadecydowaliśmy, że chcemy Bogu jakby ten ster tego naszego okrętu oddać, niech Bóg podejmuje decyzję, niech się dzieje wola Boża. Tylko co w takim razie zrobić z takim tekstem, nie? Że jeżeli byśmy uzgodnili o jakąkolwiek rzecz, prośbę, to ją otrzymamy od Ojca, który jest w niebie, więc ona jakby daje nam jakąś nadzieję, która potem, jak się nie spełni, to powoduje, że jesteśmy rozczarowani, może zniechęceni. I chciałbym na ten temat troszeczkę z wami porozmawiać, jak ten tekst, w jakim świetle na niego należy spojrzeć, w jakim kontekście. I zaczniemy, jak dobrzy badacze Pisma Świętego, braterstwo, zacznijmy od początku, od pierwszego wiersza tego 18 rozdziału. Mam nadzieję, że mi się uda. Jestem w ogóle człowiekiem, który za dużo gada i mam z tym problem. Moja żona zawsze mówi, że mógłbym to samo powiedzieć o wiele krócej. Ale mam nadzieję, że do tego 19 wiersza dojdziemy. I jak się czyta wiersz pierwszy, przystąpili uczniowie do Jezusa. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebios. W tekście greckim jest, kto jest większy w Królestwie Niebios. To jest o to chodzi, że oni nie chcieli być tak jak wszyscy w Królestwie Niebios, tylko chcieli być więksi trochę. Nie najwięksi, bo wiadomo, kto jest największy w Królestwie Niebios. Ale oni chcieli być troszeczkę wyżej. Skoro już byli przy Mesjaszu, który po prawicy Bożej ma usiąść, no to może warto to wykorzystać. Nawet synowie Zebedeusza mamę swoją wysłali, żeby poszła i powiedziała do mistrza, żeby może po prawicy czy po lewicy, więc mieli takie myślenie, aha, to tutaj mamy Mesjasza, za chwileczkę tym żydowskim sposobem myślenia spodziewali się, że Mesjasz pobije Rzymian, podbije wszystkie inne państwa, będą tutaj jakby panami całego świata, ten naród będzie rządził całym światem, więc by się przydało coś tam dla siebie uszczknąć, jakieś dobre stanowisko. I tak z takim pytaniem przyszli do Pana Jezusa. Nie? Kto będzie największy, kto będzie większy w Królestwie Niebios? W znaczeniu takim, że Jezus powie, przecież wy jesteście tu obok mnie, moi najbliżsi apostołowie, a oni powiedzieli, Panie Jezu, może jesteśmy niegodni, ale dziękujemy bardzo, bo nam o to chodziło, żeby się tutaj jakoś troszeczkę ustawić lepiej niż inni. A on przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Widzicie odpowiedź Jezusa? Oni już tutaj zaczęli sobie już coś tworzyć w głowie, jakiś obraz, że będą jakąś władzą, kimś nad tym całą resztą tych ludzi w Królestwie Niebios. A Jezus mówi, a jak wy się nie staniecie gdzieś, to w ogóle nie wejdziecie do Królestwa. To jest, wasza postawa jest zła. Ta postawa, ta praktycznie was dyskwalifikuje, żebyście weszli do Królestwa, jeżeli wy w ten sposób myślicie. A dlaczego to było złe myślenie, braterstwo? Bo przecież oni nie mieli panować, tylko służyć. Zaszczyty w Królestwie Bożym będą polegać na służbie tak naprawdę. Nie? Tak jak Jezus potem powiedział, kto jest większy? Pan, który siedzi przy stole, czy sługa, który go obsługuje, nie? To jest każdy ma swoje miejsce i myślenie o tym, że i nawet wysyłanie swojej mamy jeszcze, żeby tam przez mamy, bo to starsza kobieta, to może Pan Jezus, bo oni się pewnie bali odpowiedzi Jezusa, bo Jezus potrafił tak odpowiedzieć w taki sposób, że oni byli bardzo często zakłopotani odpowiedziami Jezusa, nie wiedzieli, co Jezus mówi tak dosłownie, co mówi w przenośni. No to wymyślili sobie, że jak poślą taką starszą kobietę, no to z nią Jezus tak będzie otwarcie rozmawiał i tak powie, że albo będą ci po lewicy i po prawicy, albo nie będą, bo jak oni by go zapytali, to by właśnie może to dziecko wziął, czy coś, by coś tam powiedział takiego, co jest z niej po ich myśli. I przywołał dziecko i powiedział, że to jest w ogóle zły stan ducha macie. To jak się nie staniecie jak to dziecko, to nie wejdziecie do Królestwa. A dlaczego? Co się dzieje z dzieckiem? Wiersz czwarty. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy, czy ten jest większy w Królestwie Niebios. Ten, który się uniża, ten, który jest pokorny, który zna swoje miejsce, który nie myśli o sobie za dużo, który nie domaga się jakichś wysokich stanowisk, jakichś urzędów, jakichś zaszczytów, jakiejś chwały. Bo czy dziecko się domaga chwały, jak jest małe dziecko, które gdzieś tutaj może by chodziło wokół nas, Nie mówię o takim niemowlaczku, no ale takie już dziecko roztropne, które już potrafi porozmawiać, to czy ono się domaga, żeby go tutaj jakoś w specjalny sposób poważać, może żeby się przychodzić go pytać o radę, czy żeby mógł decydować o pewnych rzeczach, że on powie, że nie, tutaj może inaczej usiądziemy, albo w ogóle pójdziemy na dwór na to nabożeństwo. No, ani się dziecko tego nie spodziewa, ani nikt z nas by na takie coś się nie zgodził, bo dziecko ma być generalnie uniżone. Dziecko zna swoje miejsce, że jest tak naprawdę podporządkowane rodzicom i rodzic bierze za rączkę, czy rodzic coś tam przykaże, czy czegoś zabroni. I dziecko to robi. Ono się nigdy nie wynosi ponad innych. Jezus to ich pytanie takie o to panowanie w królestwie sprowadził dwoma zdaniami braterstwa. Powiedział tak, wy w ogóle źle myślicie, jak chcecie mieć jakieś coś być powyżej, jak chcecie mieć jakieś stanowiska, to w ogóle nie wejdziecie do królestwa, jakbyście się czegoś takiego spodziewali, bo macie złego ducha, w tym momencie źle myślicie, jesteście w błędzie. A dwa, że bycie w moim królestwie kimś ponad polega na tym, że się człowiek uniża, że służy, że ma ducha miłości, ofiarności, poświęcenia. Na tym polega Królestwo Boże. I w zasadzie ten fragment nie ma jakiegoś zauważalnego związku z tym uzgadnianiem tej prośby, z tym naszym wierszem podstawowym, ale posłużył Panu Jezusowi, że w ogóle się pojawiło rozważanie problemu dziecka. Jakby Jezus ich zgasił, te ich zapędy do panowania, ale jak już to dziecko przywołał i ono stało przy Panu Jezusie i przy apostołach, to powiedział tak, macie się tak uniżyć, jak to dziecko. Macie mieć takie podejście między sobą, że jesteście sługami, że jeden drugiemu jest gotów poświęcić się dla niego i mu służyć. I powiedział Jezus wiersz 6, który jest kluczem do 18 rozdziału, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Jezus tutaj przeszedł od tego dziecka, które przywołał, żeby pokazać apostołom niestosowność ich pragnienia władzy, wykorzystał tą osobę tego dziecka, żeby powiedzieć o innym rodzaju dzieci. Jezus tutaj mówi, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. To tu jest braterstwo. Są te teksty, tak? Fajnie, tak widzę, że się wasza uwaga przeodniskowała i mówię tak, żeby tutaj brat szukał pieśni na zakończenie, a wy też tutaj mu kibicujecie. Kto zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, braterstwo. Nie wiem, czy to jest jakiś kijek, ale to widzicie, ten fragment, że teraz już mówi o innym rodzaju dzieci. Mówi o małych, którzy wierzą we mnie, czyli mówi o wierzących, mówi o naśladowcach Jezusa Chrystusa, o chrześcijanach, ale o małych chrześcijanach, czyli o dzieciach, no bo mały człowiek to jest dziecko. To, co Jezus wykorzystał, to dziecko, które przyszło do tego, żeby powiedzieć o dzieciach wśród wierzących. To kto to jest, braterstwo, dzieci wśród wierzących? No, trochę na pierwszej części już mówiliśmy o tym, że to są osoby, które są początkujące. Bycie początkującym z czym się wiąże? Że to już jest bardzo rozwinięty duchowy człowiek? Nie, to nie jest jeszcze mocno rozwinięty duchowy człowiek. To jest taki człowiek, taki jeden z tych małych, którzy wierzą. Wierzą w Jezusa Chrystusa, ale są mali. Czyli co? Potykają się często. Jakieś grzechy się zdarzają, upadki. Nie potrafią się może odezwać. Tak, jak coś powiedzą, to mogą kogoś urazić. Może mają za mało ogłady, delikatności, jakiegoś takiego duchowego spojrzenia, tylko jak coś spojrzą, to skrytykują. Ktoś inny mówi, no jak on tu się odezwał, ten brat czy ta siostra, jak on się tu zachował, ten brat czy ta siostra. To są tacy mali, tak jak dziecko, słuchajcie, braterstwo. My mamy w zborze takie małe, latające dzieci, paroletnie. Co te pioruny narobią hałasu, to się w głowie nie mieści. Zabawki, mamy takie panele na sali, to co chwilę jakaś zabawka spada. Czas. My siedzimy tam z przodu tej sali, ale te trzaski to słychać jeszcze. To dziecko generalnie są uciążliwe, te dzieci. Ale no my się cieszymy na te dzieci, bo jak nie będzie w zborze dzieci, to za chwilę zboru nie będzie, nie? Za paręnaście lat. Więc dzieci są jakby przyszłością zboru i to każdy z nas rozumie. I cieszymy się, i jesteśmy mili dla tych dzieci. I im okazujemy, tam nawet ludzie przynoszą jakieś cukieraski tym dzieciom, żeby im tak, i tam ucieszyć. Ale generalnie to są uciążliwe, takie małe, uciążliwe osoby i mali w wierze, ci początkujący w wierze też potrafią być uciążliwi, a to się źle odezwą, a to się źle zachowają, a to w tych reakcjach, takich w relacjach interpersonalnych, takich między braćmi, siostrami potrafią trochę tam na odcisk nadepnąć, zachować się jakoś źle, głupio, może jakoś tak niestosownie. I o Jezus o takich mówi braterstwo. Nie mówi o dorosłych, tych, którzy wierzą, tylko o tych małych, którzy wierzą w Pana Jezusa. A jakby tak zgorszyć jednego z tych małych braterstwo. Przychodzi ktoś do zboru, kto jest taki uciążliwy, dopiero co wyszedł ze świata, jeszcze mu się tam jakieś przyplątują grzechy, jakieś tam słabości. A jakby go tak wyrzucić ze zboru i mu powiedzieć, bracie, po co ty tu przychodzisz? I tam sobie w domu poczytaj coś. Albo jakbyśmy go tak zgorszyli naszą postawą, coś byśmy mu powiedzieli, czy byśmy się jakoś tak zachowali wobec niego. Lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. Braterstwo, to jest fragment, który mówi o jakimś czymś nieprawdopodobnym, że dla człowieka, który zgorszy w domyśle takiego dorosłego w wierze, już takiego rozwiniętego w wierze, że jeżeli taki człowiek rozwinięty w wierze zgorszy takiego początkującego w wierze, takiego świeżego wierzącego, który może być irytujący, tak jak małe dzieci są, przeszkadzają i są irytujące, to jeżeli takiego człowieka się zgorszy, to lepiej jest, żeby ten człowiek zawiesił sobie kamień młyński i się wrzucił do morza. Nie uważacie, że to jest bardzo mocna mowa? Że Jezus, tak jak ja powiedziałem, potrafił być łagodny w stosunku do pewnych ludzi w pewnych sytuacjach, a w pewnych sytuacjach mówił strasznie twarde słowa. Potrafił nauczonego w piśmie zawstydzić i mu zrobić wyrzut. Co, tego nie wiesz? Jesteś nauczycielem Wizora, tego nie wiesz? No jakbyśmy się poczuli, braterstwo, jak nie wiem, no brat Adam by gdzieś pojechał do zboru, ktoś by przyszedł i zaczął o czymś mówić do brata Adama, a brat Adam by powiedział, wiesz co, nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. No jak, no jeździsz po zborach z wykładami, a tego nie wiesz. Dobra, Adam by sobie pomyślał, ale mi tutaj dołożył teraz, nie? No nie jest to przyjemne w każdym razie, nie? I Jezus wypowiada tutaj tak samo twarde słowa, że dla takiego człowieka to lepiej by było, żeby się utopił, żeby przestał żyć. Ja nie wiem, braterstwo, jak wy oceniacie te słowa, ale dla mnie to już jest coś bardzo, bardzo poważnego. I myślę, że ten wiersz szósty rzutuje i mówi w ogóle o tym, jak powinno się traktować braci w zborze, jak my w naszych społecznościach powinniśmy się traktować, braterstwo. Dlaczego mówię o zborze? Przecież ktoś mógłby powiedzieć tak, kiedy Jezus wypowiada te słowa, to przecież nie ma jeszcze żadnych zborów chrześcijańskich, prawda? Były zbory chrześcijańskie? Czy no jeszcze nie było. Była grupa apostołów, która chodziła z Jezusem Chrystusem, byli jego zwolennicy, którzy gdzieś tam chodzili, były jakieś tłumy, które go słuchały. Nie było zborów chrześcijańskich. A wiecie, że tu jest normalnie napisane o zborze, braterstwo? Wiecie, gdzie to jest napisane? W wierszu 17. O tych świadkach. Tam jest ta reguła taka, jak co zrobić, kiedy się ma grzesznika w zborze, braterstwo, nie? I wiersz 17. A jeśli by nie usłuchał tych, których będziemy zresztą o tym mówić, których się wezwie jako świadków, powiedz zborowi. I Jezus już tu mówi o zborze, bo Jezus przewidywał, że będą zbory. Więc cały ten rozdział dotyczy życia zborowego. Czyli, braterstwo, tak, wy macie zbór, tutaj bracia z Chełma mają zbór, jesteście, tworzycie społeczności zborowe i ten wykład jest o tym, jak mamy się zachowywać w zborze, szczególnie wobec osób, które dopiero co stały się chrześcijanami albo które zmagają się z czymś, które nie rosną, tak jak apostoł Paweł mówi, że nieraz ktoś może być już długo przy Panu, że już powinien być człowiekiem dorosłym, że już mówi, powinniście być nauczycielami, a wy ciągle potrzebujecie jeszcze mleka, bo każdy ma swój indywidualny wzrost. To jest tak jak z dziećmi. Nasze dzieci, każde z nich rozwijało się inaczej. Córka rozwijała się bardzo szybko, syn troszeczkę wolniej. Córka czytała, tam już literki rozpoznawała, a nasz Szymuś, jak mu coś tam czytaliśmy z książeczki, przerzucał następną, z tą następną, mówimy, to chyba będzie człowiek, który w ogóle nie będzie lubił czytać, a potem jak zaczął czytać, to już z pokoju swojego nie wychodził. Córka potem tak już sobie z tym czytaniem. Także to każde dziecko rozwija się w różny sposób. Niektóre bardzo szybko, niektóre wolniej i tak jest też w życiu chrześcijańskim, tak jest w życiu zborowym, że pewni bracia wzrastają szybciej, niektórzy wzrastają wolniej. Można być dłużej w zborze, ale też jeszcze być tym małym, który wierzy w Jezusa Chrystusa. I I tutaj Jezus mówi o czymś takim, że zgorszenie takiego brata nierozwiniętego czy mało rozwiniętego jest czymś bardzo, bardzo poważnym, braterstwo. Ten wiersz 6 jest dla mnie czymś bardzo poważnym. I Jezus 7 mówi, biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. I tutaj Jezus chce coś takiego powiedzieć, że biada, czyli nie tylko, że brak, że Boże błogosławieństwo będzie odjęte, ale jeszcze przyjdą kary na takiego człowieka, bo biady w objawieniu to są kary, które przychodzą, więc to nie są jakieś takie, wiecie, tylko przygrożenie, patrzą, oj biada, biada, jak my tam nieraz mówimy naszym dzieciom, tylko jeżeli Jezus powiedział, że biada, to znaczy, że przyjdą jakieś kary, że będą jakieś problemy, jakieś doświadczenia przyjdą, które muszą zmienić tego brata, który stałby się zgorszeniem dla kogoś z tych małych. I Jezus mówi tak, zgorszenia będą, ale biada temu, przez którego te zgorszenia przyjdą. Więc jak my musimy, braterstwo, się pilnować, żeby w naszych zborach, żebyśmy nie byli przyczyną zgorszenia dla kogokolwiek. To jest bardzo poważna rzecz. Jak przestudujemy ten rozdział, zresztą zachęcam was, żebyście go sobie w domu do końca przestudiowali, to zobaczycie, jaką ważną rzeczą są poprawne relacje między wierzącymi w zborach. To jest bardzo ważna rzecz i Jezus tutaj w tym 18 rozdziale o tym mówi. I teraz wiersze od 8 do 9. Jeśli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być rzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od ciebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Tutaj Jezus mówi o odcinaniu sobie ręki, nogi i o wyłupaniu oka. O, takie dosyć makabryczne przykłady. Nikt z nas nie rozumie tego dosłownie, bo jakbyśmy to rozumieli dosłownie, to pewnie część z nas by nie miała rąk, nóg, albo byśmy mieli wyłupane oczy. Taki był jeden z ojców, tak zwanych ojców Kościoła, uważany tak przez Kościół katolicki, on nazywał się Orygenes. Miał problem z taką pożądliwością seksualną i się wykastrował, sam się wykastrował, wziął te słowa dosłownie, ale wszyscy wierzący już wtedy i dzisiaj też uważają, że on tego nie rozumiał, że to wziął dosłownie coś, co ma wymiar symboliczny. Ja bym się chciał skupić na tym wymiarze symbolicznym. Nie chciałbym was zachęcać, braterstwo, żebyście sobie, jak nie wiem, jak macie problem z czymś, co jest grzeszne, czy co się Panu nie podoba, a robicie swoimi rękami, albo chodzicie gdzieś w miejsca, które się Bogu nie podobają, to sobie będziecie nogi obcinać albo ręce, albo jak was ciągnie do oglądania tam czegoś, czy patrzenia na coś, to sobie wyłupiecie oko. Nie chcę was do tego zachęcać. Chcę wam tylko powiedzieć, co można zrobić, żeby się uporać z rzeczami, które mogą być przyczyną zgorszenia. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mam jakieś wady, jakieś cechy takie, które tak działają na współbraci, że oni się gorszą, zniechęcają się, jestem dla nich negatywnym przykładem i takim kimś, kto powoduje, że oni mogą się potknąć w swoim poświęceniu, w swojej drodze chrześcijańskiej, to mam to obowiązek zmienić. Jezus powiedział, biada tej osobie, przez której przychodzą zgorszenia, więc jeżeli masz, bracie czy siostro, jakąś wadę, jakąś cechę, która powoduje, że inni bracia słabną przez ciebie, że słabną albo w ogóle zostawiają Boga i odsuwają się od poświęcenia, to musisz to koniecznie zmienić. Musisz to odciąć. Bo inaczej pójdziesz na wtórą śmierć. Bo jest napisane o tym, że taki człowiek będzie wrzucony do ognia wiecznego w 8 wierszu, a w 9 wierszu jest już wprost powiedziane, że to piekło ogniste, które tu jest przetłumaczone w tym końcówce 9 wiersza, braterstwo, to jest Gehenna ognista. A co oznacza Gehenna, to my wiemy. Ta dolina na południu Jerozolimy, gdzie wrzucano śmieci, zasypywano to siarką, żeby tam się te śmieci nie, muchy nie przylatywały, nie roznosiły jakiejś zarazy po mieście. No to zasypywano siarką, podpalano, tlenki siarki są toksyczne, dezynfekują, są antybakteryjne, więc tam to Gehenna dla ludzi żyjących w pierwszym wieku to było działające wysypisko śmieci, gdzie wszystko wrzucano, żeby to zniszczyć. Jak Jezus mówił o ogniu Gehenny, to oni rozumieli, że to jest całkowite zniszczenie. A jak tam jakiegoś zbrodniarza osądzili na śmierć, to nie chowali go w grobie, żeby go Bóg czasami nie wzbudził, to go wrzucali do Gehenny, żeby to ciało zostało spalone albo roztoczone przez robaki. I wierzyli, że w ten sposób już Bóg pokazują tego, że Bóg już takiego człowieka nie wzbudzi. A Jezus posłużył się tym symbolem ognia i tych robaków, że ogień nie gaśnie, a robak nie umiera, żeby pokazać całkowite zniszczenie. Ogień, przecież tam się w tej chwili ogień nie pali. Tam jest Dolina Gehenny, możecie sobie wejść w Google Braterstwo, zobaczyć, jak wygląda Dolina Gehenny w tej chwili w Izraelu, przy Jerozolimie. To jest park urządzony, tam są alejki, można się przejść tamtędy. Tam się ten ogień nie pali, więc ogień, który nie gaśnie, to nie jest jakiś wyimaginowany ogień, który tam gdzieś się w jakimś piekle pali, tylko to był ogień, który tak długo się palił, aż nie wypalił wszystkiego. Ten ogień nie gaśnie, aż nie wypali wszystkiego. I ten robak nie umiera, dopóki nie roztoczy wszystkiego, co jest do roztoczenia, i dopiero wtedy umiera, a ogień wtedy gaśnie, bo w Gehennie w tej chwili żaden ogień się nie pali. Więc my rozumiemy, że tu jest symbol wiecznego zniszczenia, totalnego wiecznego zniszczenia. I dla człowieka, który nie upora się ze swoimi wadami, ze swoimi grzechami, to tak naprawdę Jezus chce powiedzieć przez to, że szykujemy sobie drogę na wieczne zniszczenie, braterstwo. Ale jak sobie z tym poradzić, jeżeli to jest coś takiego, że nie można sobie z tym poradzić? Jezus mówi o odcięciu. I ja wam powiem na moim przykładzie z mojego życia. Jak zachorowałem 20 lat temu na nowotwór, to postanowiłem nie jeść mięsa. Lekarz mi powiedział, żeby przez te 3 lata szczególnie tam na siebie uważać i tak dalej, bo w ciągu 3 lat występuje przerzut. No to mówię sobie tak, nie będę jadł mięsa przez 3 lata. No ale potem siedziałem tam na różnych forach internetowych ludzi, którzy tam chorują na raka. No i się okazało, że ludzie pisali, że tak naprawdę to do 5 lat może wystąpić przerzut. Więc jeżeli macie kogoś chorego na nowotwór w rodzinie, to powiedzcie mu, żeby przez 5 lat szczególnie, żeby ograniczył albo w ogóle odrzucił jedzenie mięsa i słodyczy. Bo to są takie rzeczy, które w jakiś tam sposób wzmacniają te komórki nowotworowe, a one powinny być osłabione. I ja postanowiłem sobie, że nie będę jadł przez 5 lat mięsa, ale na początku musiałem toczyć takie bardzo ważne, takie silne walki. Bo mnie tak ciągnęło do mięsa, ja w ogóle bardzo lubiłem mięso. Tak już sobie myślałem, no już minęło pół roku, o, to jeszcze tylko 2,5 roku i tak sobie już liczyłem, ale cały czas to mięsko to było dla mnie coś takiego, no, dlatego, że już się nie mogę doczekać, kiedy sobie zjesz. Szczególnie z raziki, tak wam powiem, nie? Takie jeszcze jak mają boczek w środku, albo goloneczka, o, to było naprawdę coś wspaniałego, nie? Moja mama robiła wspaniałe z raziki. I tak czekałem, kiedy będzie. Potem przeczytałem o tych 5 latach i mówię sobie, no jeju, no ale jakoś chyba wytrzymam po tych 5 lat, żeby nie jeść tego mięsa. A potem po 4 latach, jak już minęły 4 lata, jak nie jadłem mięsa, wyleczyłem się z alergii, którą miałem. Miałem silną alergię wziewną na pyły traw i zbóż. Już mi lekarze przeszedłem odczulanie ileś tam lat. Lekarze mi powiedzieli, że to już jest no, niewyleczalne. I po 4 latach niejedzenia mięsa i ograniczenia słodyczy nagle mi ta alergia przeszła. To mówię sobie, to już nie będę jadł mięsa już więcej, bo jeszcze jak zacznę po tych 5 latach jeść, to może mi się ta alergia przyplącza. To było bardzo, bardzo uciążliwe, bardzo ciężko znosiłem tą alergię, musiałem coraz więcej leków brać, tych przeciwalergicznych, żeby normalnie funkcjonować i mówię sobie, to już nie będę jadł. I wtedy po tych 4 latach podjąłem decyzję, że już nie będę jadł mięsa, braterstwo, do końca swojego życia. I nie jemy mięsa z moją żoną, a żona mnie w tym wspiera. Nie jest, jak to mówi, nie jest fanatyczna, więc zdarzy jej się tam coś dziubnąć czasami, ale generalnie to nie jest mięska. Natomiast powiem wam, braterstwo, tak, w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że nie będę jadł mięsa już do końca życia i to była taka decyzja naprawdę z głębi serca, to przestało mi już zależeć na mięsie. Kiedy już gdzieś w głębi serca podjąłem decyzję, że to już jest nie dla mnie, to w tym momencie przestało mnie to ciągnąć. Ja w tej chwili patrzę na mięso, tak jak kiedyś w domach były takie plastikowe pomarańcza, bananki, takie wazy były z takimi plastikowymi owocami. Nie? To nikt z was by nie pomyślał, no ale bananek to bym sobie zjadł, bo to każdy widział, że to jest plastik. Nie? I ja tak samo patrzę na mięso jako na coś, co jest totalnie nie do jedzenia. Nie dla mnie to jest w ogóle, bo ja to odciąłem. Ja wtedy zrozumiałem, o czym Jezus mówił, kiedy się coś odcina, że gdzieś człowiek w głębi serca podejmuje decyzję, odcinam tą rzecz, już jej nie będę robił więcej nigdy. Nie, bo to nie jest dla mnie i nie będę tego robił, koniec. I jeżeli taką decyzję, i o to chodziło Jezusowi, kiedy mówił, żeby coś poodcinać. Jak już obetniesz rękę, to już jej nie masz, to już nie jest z tobą, nie tworzy jednego ciała, to już jest coś obcego. Coś, co nawet może wzbudzać nasze jakieś taką niechęć. Ja jak widzę w tej chwili takie reklamy jakiegoś takiego surowego mięsa na billboardach, to mnie autentycznie, aż mi się to brzydzi, jak na to patrzę, bo to jest dla mnie coś wstrętnego. Kupiłem kiedyś mojemu synkowi kurczaka z Rożna i stoję w aptece, akurat Esterkę bolała głowa, nie gotowa obiadu i mówi: kup Szymonowi kawałek kurczaka z Rożna. I stoję w tej aptece z tym, najpierw kupiłem tego kurczaka z Rożna, stoję w tej aptece, mówię: co za smród, mówię, no, co się przypaliło, takie spalone białko, mówię, pewnie te końcówki skrzydełek, bo tak czuję, że to jest z tej torby, mówię, pewnie te końcówki skrzydełek się przypalały i tak śmierdzą. I tak stoję, ten smród coraz większy czuję, mówię: zaraz mnie z tej apteki wyrzucą tutaj, nie, że tak, ale nic, stoję, kupiłem te leki przeciwbólowe, przychodzę do domu, mówię do Esterki: wiesz co, chyba, mówię, ten kurczak jest jakiś przypalony, bo to tak spalenizną śmierdziało w tej aptece. Esterka otwiera: nie, no ślicznie pachnie kurczaczek z Rożna. Także mi się nawet odczuwanie smaku, zapachu zmieniło, a co dopiero smaku. Ale tak wygląda właśnie to, jak człowiek coś od siebie odetnie, braterstwo. Może to jest takie za bardzo oddalone od tego, co tutaj czytamy, ale są rzeczy takie, które jeżeli ich nie odetniecie, to was zniszczą po prostu. Będą przyczyną zgorszenia dla kogoś, dla takiego małego. Ktoś mały wierzy, spojrzy na was, na was grzeszących, robiących jakąś rzecz, która już powinna być odcięta, i się zgorszy i powie sobie: o, to tam w zasadzie nie trzeba tak poważnie tego poświęcenia traktować. I dlatego tutaj Jezus powiedział, że lepiej to zrobić, że trzeba sobie coś nieraz odmówić i to tak już naprawdę do końca życia, żeby nie narazić się, nie otworzyć sobie drogi do śmierci wiecznej. I wiersz 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Tu jest też bardzo ciekawy fragment, braterstwo. Co to jest za argumentacja, że mamy nie gardzić żadnym z tych małych? Znowu chodzi o tych małych wierzy, o tych nierozwiniętych, takich mocno duchowych, takich trochę może irytujących, takich sprawiających problemy gdzieś tam w zborze, żebyśmy nie gardzili, bo to jest naturalna tendencja taka, że jak ja już z czegoś wyszedłem i widzę, że tu przychodzi człowiek, który się jeszcze z czymś tam boryka, jakieś mu się tam noga powija raz i drugi, co to za brat, co to za siostra, no to przecież co? Nie? Taka postawa się w człowieku rodzi, takiej wyższości, takiego traktowania z góry, może pogardzania właśnie, czy okazywania jakiejś takiej właśnie, że swojej wyższości, a pogardzania człowiekiem, bo nie jest na tym etapie rozwoju. To Jezus tutaj mówi tak: nie gardźcie takim człowiekiem, niech ten człowiek nie będzie dla was godnym pogardy, a jeżeli ktoś nie jest godny pogardy, to go szanujemy, tak jak szanujemy jakichś ludzi, którzy nam imponują. Nie? Mówimy sobie: o, ten brat czy ta siostra, to dopiero brat i siostra. I takiego brata darzymy uznaniem i go szanujemy. To Jezus mówi, to tak samo tych małych wierzy musicie szanować i nie gardzić, nie ustawiać ich, nie dać im odczuć, że oni tutaj w zborze są jakimś ciężarem, że może są irytujący, czy jakieś problemy sprawiają. A jakie jest uzasadnienie? Jak Jezus to uzasadnia? Że aniołowie ich patrzą w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie, powiedział Jezus. Jako taka braterstwo, uwaga, to jest, jeżeli sobie zobaczycie, to Jezus mówi tutaj cały czas o Ojcu, który jest w niebie. Sam Jezus był tutaj na ziemi, a cały czas mówił o Ojcu, który jest w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak zaczął modlitwę. I jeżeli byście sobie zobaczyli, ile razy w Ewangeliach Jezus używa słowa, że Ojciec jest w niebie, to byście się zdziwili, bo Jezus to bardzo często mówił, że Jego Ojciec jest w niebie. Jak to się ma do nauki, że Jezus i Ojciec i Duch Święty to jest jeden Bóg? Tak naprawdę, jeżeli Jezus mówi, że mój Ojciec jest w niebie, to mówi o, że jest inna istota zupełnie gdzieś indziej niż ja w tej chwili jestem. Więc ta wskazówka, że Jezus jest w niebie, też jest takim dość silnym dowodem przeciwko Trójcy, braterstwo, że Jezus bardzo często się powoływał, będąc tu na ziemi, że Jego Ojciec jest w niebie. To się bardzo często zdarza w Nowym Testamencie, ale nie na tym się skupiamy. Skupiamy się na tym, że aniołowie tych małych wierzy, tych słabych braci i sióstr wierzę, patrzą ustawicznie w oblicze Ojca. Co, braterstwo? Ustawiają sobie dwa krzesła i sobie patrzą na siebie? No nie, no przecież to nie na tym polega. No, tak jak niektórzy raj sobie, czy niebo, wyobrażają sobie, że chodzą na harfach ze skrzydłami i grają, tak nie to polega relacja między aniołami a Bogiem, że siedzą i sobie patrzą w twarz. Twarzą w twarz gdzieś się wtedy, kiedy się ma jakąś wspólną sprawę, kiedy się coś omawia, kiedy jest jakaś sprawa, która łączy dwie strony. Ja podejdę do brata Eliasza i zacznę go o coś prosić, no to będę patrzył w jego twarz, a on będzie patrzył w moją. Rozmawialiśmy tutaj z bratem na przerwie, patrzyliśmy na siebie, więc aniołowie tych małych, bo każdy wierzący z tego wynika, bo to są ich aniołowie, każdy wierzący ma swojego anioła jako opiekuna. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, braterstwo, ale tak jest. Nowy Testament mówi o tym, że oni są duchami służebnymi posłanymi dla nas, żeby nam usługiwać, żebyśmy mogli odziedziczyć zbawienie. Więc nawet ten początkujący w wierze, taki, który byśmy my byli gotowi nim pogardzić, to ma swojego anioła. A skąd ten anioł się wziął? Bóg go wysłał, bo one są duchami wysłanymi, czyli Bóg widział, że się ktoś nawrócił ze świata. I mówi do anioła: słuchaj, tam jest człowiek, który się nawrócił. Czy jest z tego powodu jakaś radość, braterstwo, że się ktoś nawraca? Jest. Będziemy o tym dalej czytać w tym 18 rozdziale. Oni się tam cieszą. Aniołowie się cieszą w niebie. To akurat u Łukasza jest mowa, że się aniołowie cieszą. Tu jest napisane, że się pasterz cieszy, kiedy znajdziemy, kto jest pasterzem. I Bóg mówi do anioła: idź, opiekuj się tym człowiekiem. Usługuj mu, pomagaj mu, bo to jest człowiek, który stawia pierwsze kroki. To jest ktoś, kto jeszcze się potyka, który grzeszy. A potem, jak jest napisane, że patrzą w oblicze Ojca, czyli przychodzą i mówią, co się dzieje w życiu takiego człowieka. Bóg ma kontakt z aniołami tych małych w wierze. Nie przejmujcie się, braterstwo, jeżeli jesteście początkującymi w wierze. Jeżeli stawiacie pierwsze kroki i może inni bracia wam dają odczuć, albo wy się sami ustawiacie i mówicie sobie: o, to mi tam daleko do tych zacnych braci. Nie przejmujcie się tym, ponieważ w momencie, kiedy przyszliście do Boga, Bóg dał wam anioła, z którym kontaktuje się, i ten anioł z Bogiem stoi twarzą w twarz i rozmawiają o tobie, bracie, czy o tobie, siostro. Bóg jest osobiście zainteresowany. Z tego fragmentu wynika, że jeżeli oni patrzą na oblicze Ojca, to że Bóg jest osobiście zainteresowany każdym z was, braterstwo. I biada, jeżeli ktoś z was zgorszy, bo sam Bóg jest zainteresowany tobą, siostro, i tobą, bracie. A ktoś ze zboru przyjdzie, zacznie pogardzać bratem i go zniechęci, że ten odejdzie do świata z powrotem. To jest stanięcie na drodze samemu Bogu, braterstwo. Ten tekst jest taki mocny. To uzasadnienie jest takie mocne. Bo powiadam wam, że aniołowi ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić, co zginęło. A co zginęło, to dalej następne fragmenty mówią. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99. Pasterz się cieszy ze swoich owiec. I jeszcze braterstwo, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, mówi o tej drachmie zgubionej. To kojarzycie, jak ma tam ta kobieta te drachmy, zgubi jedną, to potem się cieszy. No tu jest akurat o groszu w Biblii Warszawskiej. 15 rozdział od wiersza 8. Albo gdy, która niewiasta, mając 10 drachm, no jest drachma jednak, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu, nie szuka gorliwie, aż znajdzie, a znalazłszy zwołuje sąsiadki, przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdy znalazłem drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Każdy z was, jak się nawracał, braterstwo, do Boga, to aniołowie w niebie się cieszyli. Nie mieliśmy o tym żadnego pojęcia. Wiemy o tym tylko dlatego, że to jest w Ewangelii Łukasza zapisane. Pasterz się cieszy, kiedy znajdzie. Naszym pasterzem jest Jezus Chrystus. I on się cieszy, że żeśmy podjęli decyzję, że chcemy żyć jako chrześcijanie, że chcemy naśladować Jezusa Chrystusa, że chcemy żyć z Bogiem. I Bóg jest bezpośrednio zainteresowany każdym najmniejszym, najsłabszym wierzącym. I nie wolno mu stanąć na drodze, braterstwo. Nie można zgorszyć. A jak ktoś z was powie sobie: no taki już jestem, to dlatego Jezus powiedział tak: jeżeli coś by było, co może być przyczyną zgorszenia, to biada. Utnij co możesz ze swojego życia, byleby nie być przyczyną zgorszenia dla kogokolwiek ze zborowników. To są naprawdę, braterstwo, bardzo mocne słowa. I wiersz 14. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie. Znowu jest, że Ojciec jest w niebie. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. To jest dziwny tekst, bo jest zaprzeczeniem.
Mateusza, wracamy,
prawda? Wracamy do Mateusza. Jest zaprzeczeniem, że nie jest wolą Ojca, aby nie zginął, A jakbyśmy chcieli bez tych zaprzeczeń, że jest wolą Ojca, aby był zbawiony każdy, nawet z tych małych. Tak? Jeżeli byśmy to chcieli tak jakby bardziej spolszczyć, nie? Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który z nieba, aby zginął jeden z tych małych, a gdyby było bez tego podwójnego zaprzeczenia, jest wolą Ojca waszego, aby był zbawiony każdy z tych małych. Bóg chce, aby był zbawiony każdy, nawet ten najsłabszy chrześcijanin ma być zbawiony. To jest wola Boża. Czy się ktoś woli Bożej jest w stanie przeciwstawić? Bóg miał wolę, żeby powstał wszechświat, powiedział słowo i powstał wszechświat, braterstwo. Oczywiście przez swojego syna stwarzał, ale to on był pomysłodawcą. Nie można się przeciwstawiać woli Bożej. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, aby zginął jeden z tych małych. I teraz, braterstwo, od 15 do 17 rozdziału bardzo ciekawy fragment. Ten fragment ja wcześniej znałem jako biblijna reguła łagodzenia nieporozumień, że to jest taki troszeczkę prawa kanonicznego. Nie wiem, czy wy wiecie, co to jest prawo kanoniczne. Prawo kanoniczne w Kościele katolickim to jest takie prawo trochę jak kodeks cywilny, że jeżeli zrobisz to, czy dotyczy duchownych, jeżeli zrobisz to, to trzeba tak, to taka kara, to taka kara i taki kodeks, taki wycinek kodeksu. Tutaj bardzo wielu wierzących uważa, że to jest jakiś taki wycinek kodeksu, że jest jakieś takie prawo. Tych praw nie ma dużo w Nowym Testamencie, ale tu akurat jest jakieś prawo, że jak ktoś tam zgrzeszy, jak to przeczytajmy sobie to i zobaczycie, czy to wam nie wygląda na prawo. A jeśli by zgrzeszył, paragraf pierwszy, można powiedzieć, ustęp pierwszy, punkt pierwszy, jeśli by zgrzeszył twój brat, idź upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Nie wygląda to jak kodeks, jak jakieś prawo takie? O, litera prawa. Tu jak zrobi to, jak zrobi to, jak zrobi to, to to i już wszystko wiadomo, jak ukarać takiego delikwenta. Natomiast, braterstwo, kiedy się czyta ten fragment, to moim zdaniem w ogóle nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak postępować w jakimś przypadku, kiedy ktoś grzeszy. Oczywiście jest tu wskazówka, co zrobić, kiedy ktoś jest grzesznikiem uporczywym, nie dającym się przekonać. To nawet apostoł Paweł w liście do Koryntian potem pisze, że ten, który żyje z żoną swojego ojca, to powinniście go wyłączyć, bo on się tak uparł, że to jest w porządku, że gorszył cały zbór, a oni jeszcze sobie mówili, a co my tam będziemy komuś mówić, a Paweł mówi, w pychę się wbiliście. Wam się wydaje, że jesteście tacy mądrzy, że ta wasza decyzja jest taka dobra, a wy powinniście tego człowieka wyłączyć. Więc tak naprawdę ten werset 17 mówi o tym, że człowieka w pewnym momencie trzeba traktować jak poganina i celnika, czyli go nie traktować jak członka zboru, wyłączyć go ze swojej społeczności. Ale tak naprawdę, braterstwo, jeśli przeczyta się ten fragment dokładniej, to ja bym ten fragment nazwał, że to jest jak pozyskać grzeszącego brata albo grzeszącą siostrę. Że tu chodzi o pozyskiwanie, a nie o wymierzanie sprawiedliwości. To nie jest fragment kodeksu jakiegoś prawa, tylko to jest wskazówka, jak z miłością podchodzić do grzesznika. Bo zobaczcie, jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Widzę, że brat grzeszy. No nie wiem, co to może być. Na przykład dowiaduje się, że mnie siostra Ania obgadała. I to tak ostro, wiecie, nie? I się o tym dowiaduje. To jest coś bardzo nieprzyjemnego, nie? Albo na przykład, że brat Eliasz mnie okradł. Mamy u nich bagaże, przyjeżdżamy do domu, patrzymy, nie ma portfela. Nie? I mówię sobie, o brat Eliasz, bracie Eliaszu, okradłeś mnie. Nie. No to wiesz, byliście parę dni u nas, no to tylko pobrałem opłatę sobie. Nie? To się należało, nie? Ale jak? No przecież byliśmy zaproszeni. I bym go przekonywał, że to jest kradzież, a on by mi mówił, że to nie jest kradzież. No to bym wtedy wezwał świadków. Tak mniej więcej o to chodzi. Nie? Wezwałbym świadków, powiedział, brat Eliasz mi zabrał pieniądze, uważa, że mnie nie okradł. A brat Eliasz, no ja nie okradłem. A ci bracia, okradłeś. No to trzeba iść do zboru. Nie? A zbór mówi, no bracie Eliaszu, jesteś złodziejem. Nie, nie jestem złodziejem. No to nie będziesz teraz członkiem zboru. Tak by to miało wyglądać. Ale zobaczcie, braterstwo, jeżeli by zgrzeszył, inny fragment mówi, że przeciwko tobie, czyli to taki dotyczy takiego grzechu, który jest wymierzony w stosunku tej osoby, która podejmuje działanie. Coś było takiego, co pobudziło tą osobę do działania. I ta osoba ma iść i upomnieć tego, który zgrzeszył sam na sam. Nie rozgadywać, bratez, wiecie, co mi tam zrobił, albo co się dowiedziałem, że mi tam obgadali mnie, albo tam coś, nie? To się nie ma rozejść po zborze, bratez. Ta sprawa ma być w cztery oczy, sam na sam. A jeżeli usłucha, to pozyskałeś brata. No dobra, ale gdzie jest ta moja urażona duma? Gdzie jest ta moja godność, która została podeptana? To moje dobre samopoczucie, które miałem? To przecież ja zostałem obumówiony, albo mi jakąś krzywdę wyrządzono, ja się z tym źle czuję, on powinien jakoś zadośćuczynić, może przed zborem powinien przeprosić, może powinien powiedzieć, jakim jestem wspaniałym bratem, a on jakim okazał się, jaką się mizerotą okazał i co zrobił. W ogóle o tym Jezus nie mówił. Jezus w ogóle się nie skupia na odczuciach tej osoby, wobec której coś zostało popełnione, braterstwo. Zostałeś obumówiony? To pomyśl, co możesz zrobić. Nie rozgaduj tego nikomu, umów się z tym bratem i postaraj się z nim porozmawiać w cztery oczy, żeby go pozyskać, żeby ten człowiek się nie poczuł, że jest odtrącony, że go zbór napiętnował, że się wszyscy dowiedzieli o tym, że on robi jakieś złe rzeczy. Tylko utrzymuj sprawę w tajemnicy, bo możesz tego brata pozyskać, może być w zborze, może zrezygnować ze swoich grzechów i może dalej pozostać w zborze. Może się go nie pozbędziemy ze zboru, tak Jezus chciał powiedzieć. Drugi krok, braterstwo, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech była oparta każda sprawa. Nawet wtedy, kiedy cię nie usłucha, to nie rozgaduj wszystkim o tym. Nie uczyń sprawę publiczną, bo jak będzie sprawa publiczna, a ta osoba się dowie, że już wszyscy wiedzą, to może przestać chodzić do zboru. Może pomyśleć sobie, oni mnie tu wszyscy uważają za złodzieja, to jestem, czy za jakiegoś innego grzesznika, to jestem tu niemile widziany. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, dopiero wtedy sprawa może być publiczna, braterstwo. Tak długo się chroni tego brata, żeby się czasami nie zgorszył. Że mamy schować do kieszeni swoją godność, swoje poczucie krzywdy, mamy się troszczyć o tego brata, który jest mały, ten słaby brat jest najważniejszy. Tutaj jest centrum zainteresowania i Jezus tą sprawę w ten sposób rozumie. I Jezus w 18 wierszu mówi, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Jeżeli podejmiecie decyzję jako zbór w Duchu Bożym, kierując się Bożymi wskazówkami, że ten brat ma być jak poganin celnik, to Bóg to zaaprobuje, bo to jest Jego rozkaz, Jego polecenie, wy postąpicie tylko zgodnie z Bożym poleceniem. Nie będziecie przyczyną zgorszenia, tylko zrobicie coś takiego, co może pozwolić temu bratu się otrząsnąć i wrócić do równowagi. Tutaj Jezus chciał przez to powiedzieć, że wtedy się nie musimy bać jakby, że straciliśmy brata, że wyłączyliśmy go poza zbór i że może byliśmy przyczyną zgorszenia. Bo zrobiliśmy wszystko, utrzymywaliśmy wszystko w tajemnicy, rozmawialiśmy z nim, staraliśmy się go pozyskać, rozmawialiśmy z innymi braćmi, którzy potwierdzali, że to trzeba zmienić takie postępowanie. Dopiero to musi dotyczyć jakiegoś ostrego grzechu, jakiegoś silnego takiego przekroczenia prawa Bożego, bo inaczej na pewne rzeczy trzeba po prostu je pokrywać miłością i nie ciągać człowieka za każdą rzecz przed zbór, ale mimo wszystko musi być sytuacja, chociażby tak jak tam liście do Koryntian, że ten, który żył żoną swojego ojca, był w jakiś sposób przez apostoła Pawła zakwalifikowany do wyłączenia ze zboru. I doszliśmy do tego wiersza 19. I teraz zobaczcie, braterstwo, jak ten wiersz 19 się wpisuje w to, co jest tutaj w Ewangelii Mateusza. Nadto powiadam wam, jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Zobaczcie, kiedy już dołożycie wszystkich starań, żeby wasz zbór nie miał żadnych rozłamów, żeby nie było traktowania na tych lepszych i gorszych, na tych bardziej rozwiniętych i nierozwiniętych, kiedy będziecie darzyli szacunkiem wzajemnym siebie każdego, obojętnie na jakim etapie rozwoju ta osoba jest, to wtedy w takim zborze, jeżeli bracia będą uzgadniali jakąś prośbę, to ją otrzymają. I tu by się mogło wydawać, że to mogą być prośby o pieniądze może, o zdrowie, o życie, o jakieś tego typu rzeczy. Ale czy w dobrym, zdrowym, duchowym zborze bracia by uzgadniali takie prośby, braterstwo? Że prosiliby Boga z taką, powołując się na ten tekst, że teraz ją otrzymają i by się modlili? I tak, i nie. Apostoł Paweł modlił się, żeby ten cierń był odjęty, który był w jego ciele? Modlił się. Ile razy się modlił? Trzy razy się modlił. I co w końcu, jaka reakcja ze strony Pana była, braterstwo? Że Pan mu powiedział, dosyć masz mojej łaski, bo moja moc wykonuje się w słabości. Potem Paweł mówi, wtedy kiedy jestem słaby, kiedy zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń, kiedy mnie dotykają moje słabości, wtedy mogę być silny, bo jestem mocą Bożą silny, a nie swoją siłą ludzką. bo nie jestem silny mocą ludzką. Swoją mocą ludzką i swoimi pomysłami możemy tylko popsuć wszystko w naszym życiu, a nie naprawić. Ale o co by się taki zbór... Apostoł Paweł się modlił, ale go Pan wytłumaczył mu. Dosyć masz mojej łaski, nie uzdrowię cię. A o co się zbory modliły, bracia? Zadaliście sobie kiedyś pytanie, żeby zobaczyć, o co się zbory modliły? To ja wam przeczytam, o co się zbory modliły. Zbory, braterstwo, modliły się o innych wierzących, żeby mogli śmiało głosić Ewangelię. To jest Efezjan 6, rozdział, wiersz 18. Jeżeli ktoś z was robi notatki, może to sobie zapisać. W każdym razie, jeżeli sobie wbijecie w przeglądarkę czy w konkordancję słowo modlić się, to do czego, do jakiej modlitwy, o co zachęcali apostołowie? Apostołowie zachęcali, aby modlić się o wierzących i o śmiałe głoszenie Ewangelii. Zachęcali o otwarcie drzwi do głoszenia Ewangelii. Zbory, to były zachęty do zborów, żeby zbory się modliły. List do apostoła Pawła do Kolosan, 4 rozdział, wiersz 3 i 4. O zwycięstwo w biegu chrześcijańskim. 1 do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 23-25. O to, aby Słowo Boże się krzewiło i aby głoszący Ewangelię byli ochronieni od złych ludzi. 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, wiersz 1 i 2. O tych, którzy duchowo chorują, aby odzyskali zdrowie. List Jakuba, 5 rozdział, wiersz 16. I za królów i przełożonych, zarządców, aby wierzący mogli wieść życie spokojne, ciche w pobożności i uczciwości. Do tego były zachęcane zbory, aby się modlić. I jeżeli takie modlitwy są uzgodnione przez zbór, braterstwo, to one są wysłuchiwane. Bóg otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii, Bóg otwiera serca ludzkie, aby przyjmowali Ewangelię. Jeżeli chcecie, braterstwo, aby do waszego zboru przychodziły osoby, które będą mogły poznawać Boga, które będziecie mogli traktować jak dzieci, będziecie dla nich starszym rodzeństwem, które będzie się nimi opiekowało, to jeżeli będziecie zborowo modlić się i uzgodnicie takie prośby w zborze, Bóg będzie wam takich ludzi przydawał do zboru. Jeżeli chcecie głosić Ewangelię, chcecie mieć śmiałość w głoszeniu Ewangelii, możecie poprosić braci ze zboru o to, aby się modlili i Bóg wam takie prośby spełni i będziecie mieli usta przygotowane do głoszenia Ewangelii ludziom. Możecie się też modlić o swoje zwycięstwo w chrześcijańskim biegu, o uzdrowienie duchowe, a także o to, abyśmy w naszym kraju mogli prowadzić spokojne, ciche życie w pobożności i sprawiedliwości, żebyśmy nie musieli kombinować, oszukiwać, ale żebyśmy mogli prowadzić pobożne życie i wtedy modlimy się o tych, którzy panują, żeby nie podlegali korupcji, żeby nie podlegali złym wpływom i to też zborowo możemy uzgodnić i możemy się o to modlić, braterstwo. Czy apostołowie zachęcali o to, żeby na przykład modlić się, żeby w ogóle żadne choroby nas się nie imały? Apostoł Paweł chorował, Tymoteusz chorował, nawet mu apostoł Paweł zalecał, żeby wodę z winem mieszał z powodu chorób żołądka, jakie ma. Epafras chorował, apostoł Paweł mówi, że Bóg się zmiłował, że ledwo wyzdrowiał, a mieli przecież dary uzdrawiania, bracesu. My już nie mamy dary uzdrawiania, bo to przeminęło, ale oni mieli dary uzdrawiania i nikt z tych darów nie korzystał. Oni się też nie modlili o to, żeby Bóg kogoś konkretnego uzdrawiał. Czy się modlili o bogactwo? Nie. Apostoł Paweł zachęcał zbory do czego, braterstwo? Żeby starały się być jak najbogatsze? Nie, żeby wspomagały biednych. Żeby wspomagać biednych. Czyli biedni byli, a wierzący nie mieli się modlić o bogactwo dla tych biednych, albo sami biedni o bogactwo dla siebie, tylko mieli się zająć dobroczynnością, mieli wspierać biednych. Braterstwo, i tak, jeżeli tak się to analizuje, to bardzo wyraźnie widać, o jakiego typu modlitwy chodziło naszemu Panu. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Kiedy się spotykamy jako zbór, jako biblijny dobry zbór, który się wzajemnie miłuje, który traktuje z szacunkiem i stara się nie gorszyć żadnego z tych małych wierzących, wtedy w takim zborze jest Jezus Chrystus przez swój wpływ, przez swojego ducha. Mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. Spotykamy się w zborze i wychodzimy wzmocnieni. Nasz duch jest wzmocniony i posilony, bo tam był Pan Jezus przez swój wpływ, przez swojego świętego ducha. I to nie jest takie zwykłe zebranie, braterstwo, tylko wtedy jest to coś, co nas podnosi na duchu i czujemy się wzmocnieni, posileni, nakarmieni i pełni duchowych sił. I tak braterstwo, chciałbym na tym analizę 18 rozdziału chciałbym zakończyć. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście przestudiowali sobie dalej. Tam też jest dalej o tym, jak mamy siebie nawzajem traktować, jak mamy wybaczać sobie nawzajem. Oczywiście no, znowu chodzi o tych, którzy są słabsi duchowo i którzy wymagają naszego wybaczenia. I to jest też bardzo ciekawy fragment. Natomiast ten temat, kiedy uzgodnione prośby zostają wysłuchane, można podsumować tak. Wtedy, kiedy tworzymy zbory, w których każdy jest potrzebny, nikomu nie daje się odczuć, że jest niepotrzebny, że jest niemile widziany, kiedy się nie gardzi tymi, którzy sprawiają problemy, którzy mogą być uciążliwi, tylko się ich traktuje z wyrozumiałością i z szacunkiem. I wtedy, jeżeli będziemy zborem, który ma Boże cele na względzie, ewangelizację, zbawianie ludzi, którzy w tym świecie są strasznie deptani przez przeciwnika, żeby oni się nawracali, żebyśmy my zdobyli życie wieczne, braterstwo, żebyśmy mieli możliwość też otwarcia ust i głoszenia ludziom wokół nas Ewangelii. I takie prośby uzgodnione są zawsze wysłuchane. Do tego was, kochani braterstwo, zachęcam i życzę wam błogosławieństwa Bożego. Amen.